Drodzy Państwo, rzeczywiście to, co chciałbym powiedzieć, to takie osobiste doświadczenie spotkania z Kenem Deitchem. To był październik 1985 roku, a więc 34 lata temu, kiedy po raz pierwszy przekraczałem próg tej Alma Mater, czyli uczelni Akademii Teologii Katolickiej. Kiedy na początku października zacząłem szukać na tych rozpiskach swoich zajęć, znalazłem tego rodzaju nazwiska i zajęcia jak ksiądz profesor Tadeusz Gogolewski, apologetyka, ksiądz profesor Józef Myśków, ekumenia, ksiądz Andrzej Zuberger, dogmatyka, ksiądz profesor Juliusz Warzecha, historia Kościoła i wreszcie ksiądz profesor Tadeusz Deitcher, fenomenologia religii. Patrzyłem na te nazwiska i na swoje zajęcia, które miałem podjąć. Widziałem te nazwiska, ale jeszcze nie miałem wyobrażenia osób, z którymi się spotkam. Ale niewiele trzeba było czasu. Sądzę, że to była kwestia paru tygodni, kiedy uświadomiłem sobie, że przypadło mi udział i szczęście spotkania się naprawdę z wybitnymi postaciami. Podkreślam tą wyjątkowość tych nazwisk i tych osób, dlatego że rzeczywiście to, czego doświadczyłem z ich strony, zarówno wiedzy, której przekazywali, sposobu przekazywania, to było głębokie, wewnętrzne, osobiste doświadczenie. Skąd ta wyjątkowość płynęła? Otóż przede wszystkim słuchałem wtedy wykładów ludzi, którzy byli świadkami Soboru Watykańskiego II. To byli ludzie, którzy bądź poprzez swoje studia wtedy w Rzymie, bądź poprzez swoje studia wtedy w Polsce, byli rzeczywiście w pewnym sensie uczestnikami całej dyskusji, która toczyła się wtedy na Soborze Watykańskim II, przy czym trzeba pamiętać, to była dyskusja trudna. Kościół próbował wtedy na nowo zdefiniować przede wszystkim samego siebie. Odejść od tej wizji Kościoła hierarchicznego, instytucjonalnego na rzecz Kościoła, który jest prawdziwie mistycznym ciałem Chrystusa. Czyli ludzi, których wiąże najgłębiej wiara w Chrystusa i łaska Boża. To był sobór, na którym toczyła się dogłębna dyskusja na temat tego, jak Kościół ma odnieść się do świata zewnętrznego i sławetna deklaracja Nostra Aetate, która po raz pierwszy po wiekach przyznała, że jednak w religiach niechrześcijańskich są ziarna prawdy. A zatem ludzie, o których mówię, również księdzu Deitcherze, to przede wszystkim byli świadkowie i uczestnicy toczącej się wtedy dyskusji na Soborze Watykańskim II, a jednocześnie wychowankowie wybitnych teologów posoborowych, takich jak Yves Condart, Jean Daniel, Józef Ratzinger czy Karl Rahner. To była z kolei ta plejada wybitnych teologów, którzy po Soborze podjęli ten ogromny wysiłek przekazania światu owoców tej dyskusji, która się dokonała na Soborze Watykańskim II. A zatem, kiedy słuchałem wykładu księdza profesora Tadeusza Gogolewskiego, to była ciągła refleksja nad konstytucją dogmatyczną Łomaźmiańską i nieustanna próba przekazywania nam, jak Kościół rozumie samym siebie, jak Kościół rozumie swoją specyfikę, jak istotną rzeczą ważną jest, żeby zachować te dwa wymiary Kościoła absolutnie ze sobą nierozerwanie związane, ale jednocześnie zachowującą pewną równowagę. To wnętrze Kościoła, mistyczne ciało Chrystusa, które dopełnia się w tym wymiarze instytucjonalnym. I w tym znaczeniu również udział w wykładach księdza Deitchera to była próba zrozumienia, jak Kościół odnosi się do świata zewnętrznego, a przede wszystkim do tej wielkiej tradycji doświadczenia religijnego, które dokonywało się na przestrzeni całych pokoleń. Pamiętam, jak ksiądz Deitcher uświadamiał nam Przecież Chrystus wkroczył w świat, który nie był pozbawiony doświadczenia religijnego. Hinduizm, buddyzm, judaizm. A zatem to było przeżycie, to była rzeczywiście uczta. Słuchania tych wykładów to była wielka kopalnia wiedzy. Jednocześnie też wyrabiano sobie jakby wiedzy, która przenosiła się później na praktykę, czyli jakby na stosunek do świata. Kiedy słuchałem, jak ksiądz Zajczer mówił o religiach plemiennych, kiedy mówił o tej harmonii, doświadczeniu świata, która dokonywała się w religiach plemiennych, kiedy mówił o tym odkrywaniu Boga w świecie nas otaczającym, to naprawdę było urzekające. Ale jednocześnie mówiąc o tym doświadczeniu religijnym świata, nigdy nie zrezygnował z tego, żeby mówić, na czym polega specyfika chrześcijaństwa. I tutaj pamiętam te wykłady, na których tłumaczył nam, że Konfucjusz, Budda, Mahomet, Zoroaster to wielkie postacie życia religijnego świata, ale które nigdy nie powiedziały słów, które powiedział Chrystus: ja jestem drogą, prawdą i życiem. To Chrystus przyniósł pełnię objawienia, pełnię prawdy. To Chrystus jednocześnie dzięki temu objawieniu określał drogę, którą jest On sam, i wreszcie obdarza człowieka życiem dzięki tej prawdzie. Przytaczam te rzeczy dlatego, że to są owoce wykładów, których słuchałem. I za to dzisiaj Bogu dziękuję, że miałem okazję wtedy, w latach 80., doświadczyć spotkania z tymi ludźmi, doświadczyć jednocześnie tak głębokiej uczty intelektualnej i duchowej. A co do księdza Dajczera, mając taką plejadę wybitnych profesorów, stałem oczywiście przed trudnym wyborem, u kogo pisać doktorat, o czym wspominał pan profesor Sakowicz. Zdecydowałem się na ten doktorat u księdza profesora Dajczera, chociaż mówiono mi, nie rób tego, u niego jeszcze nikt doktoratu nie napisał. I rzeczywiście miałem pewne obawy. Ksiądz Dajczer z właściwą sobie kulturą i taką miłością przyjął mnie bardzo życzliwie. Wyraził gotowość prowadzenia mojego doktoratu i przystąpiliśmy do pracy. Jak ta praca wyglądała, zobrazuję to tylko pierwszym doświadczeniem, mianowicie kiedy przyszło ustalić temat pracy. Zaproponowałem się tutaj Czerowi, żeby napisać, określić ten temat pracy jako pracę komparatystyczną, porównawczą, zestawiającą ten wymiar socjologiczny i wspólnotowy w hinduizmie, buddyzmie, islamie i chrześcijaństwie. Ksiądz Dajczer ze zrozumieniem odniósł się do moich planów, mówi: dobrze. I tak zaczęła się nasza wspólna praca, po czym niespełna dwa lata po tych przygotowaniach, oczywiście dźwiękował mnie, wskazał mi literaturę. Po dwóch latach uświadomiłem sobie, zresztą pracowałem wtedy w seminarium, to był wieczór, siedziałem kolejny raz nad przygotowaniem, przeglądałem te papiery, dokumenty, literaturę i uświadomiłem sobie, że ja tego tematu nigdy nie zrealizuję. A przynajmniej ta realizacja będzie trwała całe lata. Dzwonię więc na drugi dzień z samego rana do księdza Dajczera i mówię: księże profesorze, ten temat jest za szeroki, ja będę go... A mówi: tak, rzeczywiście. Myślałem sobie wtedy: Boże kochany, jak to możliwe? Mój promotor kazał mi dwa lata dochodzić do tego, czym wiedział już w momencie, kiedy pozwalał mi zająć się tym tematem. I nawet później z pewnego rodzaju żalem mówię: księże profesor, że dlaczego ksiądz profesor mówi mi to dopiero teraz? On mówi: dlatego, że ty sam musiałeś do tego dojść. To obrazuje jakby sposób pracy księdza Dajczera w sferze naukowej, ale myślę, że to obrazuje całe jego kierownictwo, gdzie nie wykonywał pracy za kogoś, natomiast dawał impulsy, dawał wskazówki i czekał, aż człowiek sam osiągnie pewien etap. I to była ta metodologia pracy, która była dzisiaj po latach, to mogę powiedzieć, która rzeczywiście wprowadzała człowieka w świat, jeżeli chodzi o naukę, w prawdziwą metodologię pracy, poznawanie głębi tej pracy naukowej i dochodzenia o własnych siłach z pomocą Bożą do tego, co człowiek sobie wyznaczył jako cel. Nie widziałem tego jeszcze wtedy w latach 80., kiedy już kończyliśmy doktorat i nastąpiła obrona w roku 1990, że ksiądz profesor Dajczel zamierza cały ten swój dorobek naukowy i całą tą swoją specyfikę pracy naukowej przenieść w sposób szczególny na teren pracy duchowej. Czyli odchodził od uczelni na rzecz kierownictwa duchowego. Kiedy zauważyłem te pierwsze oznaki jego odchodzenia od nauki i poświęcania się pracy duchowej i kierownictwu duchowemu, pytałem się, że profesorze, dlaczego? Odpowiedział mi wtedy, wiesz, kiedy prowadzę zajęcia, kiedy mówię o różnych systemach religijnych świata, kiedy mówię o tym bogactwie religijnym świata, mam wrażenie, że w momencie, kiedy wchodzę na teren czysto duchowy, wtedy moi studenci wykazują największe zainteresowanie. Dojrzewał więc wtedy do decyzji takiej, aby zrezygnować z nauki, z uprawiania nauki, chociaż jego dorobek był niekwestionowany i nie zatarty po dzień dzisiejszy, ale przechodził na ten teren pracy czysto kapłańskiej, kierownictwa duchowego, które w jego pojęciu miało o wiele większe znaczenie niż jego praca naukowa i myślę, że miał tu rację. Zapisał się w życiu wielu ludzi, zresztą studenci lat 80., z którymi mam kontakt, potwierdzają to, że rzeczywiście ujmował swoją osobowością przede wszystkim jako człowiek, który odnażony był nie tylko wielkim intelektem, ale kulturą osobistą i niezwykle silną osobowością. To również owocowało jego kapłaństwem, które się w nim czuło. To była miłość do kapłaństwa. To była troska o najpiękniejsze kapłaństwo, jak mógł tylko przeżywać to kapłaństwo i to się czuło, że mam do czynienia z kapłanem. I dopiero wtedy objawiało się jego prawdziwe oblicze naukowe, czyli wybitnego naukowca, człowieka, który rzeczywiście wtedy w latach 80. zbudował wraz z księdzem Kowalakiem pierwsze fundamenty religioznawstwa empirycznego, jakie funkcjonowało na ówczesnym ATK, a następnie później na UPS-u. Moi drodzy, żeby nie zagadać, dziękuję bardzo panu profesorowi Sakowiczowi, księdzu Tariuszowi Kowalczykowi za trud zorganizowania tego sympozjum, wam wszystkim za obecność i życzę, niech Bóg wam błogosławia, ksiądz Tadeusz, nie wyprasza na potrzeby was. Szczęść Boże.